Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na poniedziałkowe spotkanie biblijne, brat Adam Sroka. Wczoraj usłyszeliśmy czytania o winnicy, pierwsze z księgi Izajasza, przypomnijmy to najważniejsza, czy jedna z ważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Składa się z 66 rozdziałów. Usłyszymy pieśń, którą śpiewa przyjaciel, pieśń o jego winnicy, o miłości do tej winnicy. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń, dosłownie ukochanemu, umiłowanemu. To jedyny przypadek w Starym Testamencie, gdzie Boga nazywa się wprost ukochanym. Słowo to odnosi się zazwyczaj do ludzi ukochanych przez Pana, pokolenia Benjamina czy całego Izraela. Umiłowany przez Pana to imię nadane przez Boga Salomonowi. Prorocy będą mówić o Bogu jako małżonku Izraela. Obraz ten pojawi się także w księdze Pieśni nad pieśniami. Izajasz jako jedyny ma odwagę nazwać go wprost swoją miłością, ukochanym Izraela. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Z treści pieśni o winnicy wynika, że Bóg, małżonek Izraela, poczuł się zdradzony, a jego miłość została odrzucona. Nie jest to nowy obraz. Zdradzona miłość Boża stanowi motyw przewodni na przykład księgi Ozeasza. Pojawia się także u Jeremiasza, na przykład w rozdziale 2 i 3, a także u Ezechiela w rozdziale 16 i 23. To jeden z ulubionych motywów prorockich, którzy porównują przymierze z Bogiem do więzi małżeńskiej. Paradoksalnie zdradzony Bóg wzywa na świadków swojej krzywdy samych winowajców, mieszkańców Judy i Jerozolimy, do których Izajasz kieruje swoje orędzie. Zamiast zwrócić się do Pana, wiążą się oni sojuszami z Egiptem. Zamiast sprawiedliwości w mieście jest coraz więcej ucisku najuboższych, rozlewu niewinnej krwi. Izraelici są równocześnie winnymi, świadkami i ofiarami swojej zdrady. Tym, którzy ślepo ufają w płaszcz ochronny przymierza rozpostarty nad Jerozolimą, Bóg zapowiada rozebranie jej murów i ogrodzenia. Ta sama przestroga płynie z ust Ozeasza, Jeremiasza, Ezechiela, że małżonka Izrael straci swoje ozdoby, zostanie wydana na pastwę obcych i bogów, ich, których ukochała, a ci wykorzystają ją i porzucą. Ten rozebrany mur winnicy przypomina kobietę obdartą ze swej godności i opieki męża. Nie oznacza to jeszcze fizycznej zagłady miasta i królestwa Judy, która przyjdzie dopiero za około 100 lat, to jednak coś znacznie bardziej tragicznego w konsekwencjach. Jerozolima przez swą niewierność traci chroniący ją mur Bożej miłości. Ziemia w Izraelu nie była najlepszym miejscem do uprawy winorośli. Żeby powstała winnica, potrzebne były rozliczne zabiegi. I widzimy, jak właściciel okopał winnicę, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl, oczyścił zbocza, wzgórza. Z kamieni wykorzystywano tutaj te kamienie do wyrównywania terenu, żeby też zapobiec przesuszeniu ziemi. To okopywanie, pielenie nieustannie potrzebuje uwagi. Potem buduje wieżę, także kać wykuwa, w której będzie składane winogrono, będzie tam deptane, żeby pojawił się sok. Z pozostałych kamieni budowano szałasy, wieże strażnicze. I spodziewał się, że wyda winogrona. Lecz ona cierpkie wydała jagody. Wszystkie te zabiegi służyły temu, by gleba miała odpowiednią wilgotność. Jeśli jej brakowało, owoce były cierpkie. Ale można też powiedzieć, że jeśli brakuje światła, brakuje słońca, też owoce są cierpkie. Może brakowało też odwagi w tym, by dać się pouczyć. Kiedy Jezus mówi o przycinaniu winogron, że ta, która przynosi owoc, zostanie przycięta, żeby obfitszy owoc przynosiła, to jest to nawiązanie do tego prześwietlania winogron, żeby wystawić je na promienie słoneczne, by mogły dobrze dojrzeć. To jest ta zgoda na to, żeby dać się pouczyć przez proroków, dać się napomnieć, nawrócić się. Widzimy w historii, jak Jonasz na przykład napomina Niniwę, ona się nawraca, zmieniają swoje postępowanie, pokutują. Izrael ciągle jest przekonany, że wystarczy, że jest wybranym przez Boga, ma przymierze z Nim, to go chroni, ale nie podejmuje tego osobistego nawrócenia. To może nam też grozić. Jestem w kościele, jestem ochrzczony, to już wystarczy. Ale Bóg domaga się mojego osobistego nawrócenia. Chcę, żebym ja wydawał dobre owoce, słodkie, a jest to możliwe wtedy, kiedy daje się skorygować, kiedy też wystawiam się na to promieniowanie słoneczne, w sensie jestem w bliskości z Bogiem, jestem blisko Niego, pozwalam się Mu przemieniać, dotykać Jego miłością. Wtedy jest szansa, że zacznę wydawać też słodkie owoce, a nie tylko cierpkie, które płyną z serca, które często jest zalęknione, przestraszone czy pełne pretensji. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego winnicy, o jego miłości ku swojej winnicy. Bóg jest ukochanym Izraela. Czy jest moim ukochanym? To niełatwe odniesienia, ale Bóg jest osobą. Chcę naszej miłości, chcę mojej miłości, relacji z Nim. Czy chcę taką relację z Nim budować? Zapraszam jeszcze na pozostanie przez chwilę. Zatrzymamy się nad listem do Filipian.
W niedzielę zdarza się, kiedy cicho na ulicach Tobie szepczę, kocham Ciebie, kocham. Chociaż sama jestem, wiem, słyszysz i w odpowiedzi to samo wyznanie szepczę. Cisza dookoła w niej gdzieś schowany. Gdy cisza dookoła w niej jesteś Ty. Gdy cisza dookoła w niej gdzieś schowany. Gdy kocham tylko siebie, bo dawno już nie stoisz blisko. Zwyczajnie kochasz życie, zwyczajnie kochasz. O, gdy cisza dookoła w niej gdzieś schowany, gdy cisza dookoła w niej jesteś ty, gdy cisza dookoła w niej gdzieś schowany, gdy cisza dookoła w niej.
Pozostańmy jeszcze chwilę przy Biblii dzisiejszego wieczoru. Drugie czytanie, które słyszeliśmy z listu do Filipian, bardzo piękne i pomagające nam w codziennym życiu. Warto przypomnieć, że kiedy Paweł pisze list do mieszkańców Filipii, sam jest pod strażą pretorianów Gwardii Cesarskiej, stacjonującej w pałacu rzymskiego gubernatora. Różnie się analizuje. Jedni mówią, że Paweł był w Rzymie, inni, że w Efezie, w Cezarei. W każdym razie jest w zamknięciu, jest w więzieniu. A jednocześnie z tego listu wypływają zadziwiające słowa Pawła, pełne ufności, odwagi, zawierzenia się Bogu. Posłuchajmy tego fragmentu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Dosłownie, w każdej modlitwie i błaganiu z dziękowaniem prośby wasze niech dadzą się poznać względem Boga. Tak można dokładnie przetłumaczyć. W każdej modlitwie i błaganiu z dziękowaniem prośby wasze niech dadzą się poznać względem Boga. Paweł wzywa wspólnotę: nie martwcie się, żeby się nie niepokoiła o rzeczy tego świata. Wezwanie jest bardzo poruszające, bo przecież Paweł pisze, jak mówiliśmy, ten list w więzieniu, gdzie zawierza swoje życie w ręce Boga. I kieruje to samo wezwanie do uczniów. Mają nie zamartwiać się o swoje utrzymanie, odzież, jedzenie, dzień jutrzejszy. Nie powinni też zamartwiać się tym, co będą mówić, kiedy będą prowadzeni przed sędziów, namiestników, królów z powodu imienia Jezusa. To zapowiadał sam Jezus, że Duch Święty przyjdzie im wówczas z pomocą. I Paweł świadczy, że to słowo się spełnia, jak Bóg przychodzi z pomocą Pawłowi w tym więzieniu. I bardzo autentycznie Paweł mówi, popatrzcie na mnie, odwagi, nie bójcie się, ja jestem tutaj, wiem, co mnie czeka, ale zawierzyłem wszystko Bogu. Mogę dla Niego dalej tutaj pracować, bo też w tym więzieniu akurat Paweł miał tą pełną swobodę. W sensie mógł pisać listy, mógł przyjmować gości, prowadzić korespondencję, rozmawiać z ludźmi, którzy do niego mogli przychodzić. Niesamowite jest to wezwanie Pawła. W każdym położeniu dziękujcie. Paweł, który jest w więzieniu, mówi o wdzięczności za wszystko. Ten pokój przewyższa wszelki umysł i strzeże jego serca. Starożytni stoicy praktykowali medytacje, różnego rodzaju ćwiczenia logiczne, które miały przynieść im pokój, wolność od strachu, pragnień, innych emocji. Ale kluczową rolę odgrywał w nich zawsze rozum. To on przekonywał resztę człowieka, że nie powinna się niepokoić. Dla Pawła pokój to coś więcej niż spokój umysłu. To przede wszystkim dar zmartwychwstałego, pełnia życia i Boże błogosławieństwo. To także mesjański dar ducha, który pozwala skupić się na Panu i na wszystkim, co godne, sprawiedliwe i czyste. O nic się już nie martwcie. To realizacja też słów Ewangelii z 6 rozdziału z Ewangelii Mateusza, z kazania na górze. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Nie martwcie się za tym i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. W innym fragmencie Dziejów Apostolskich, w 16 rozdziale, możemy przeczytać: o północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A było to w więzieniu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Te słowa Pawła nie są na wyrost. Wie, co mówi. Sam przeżywa różne trudności i doświadcza, że można zachować pokój Chrystusowy. Tą ufność, że Bóg jest i że przewidzi wyjście, a nawet jeśli przyjdzie mu tutaj oddać życie, to dobre to dla niego iść do Pana. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który wszystko przewyższa, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Zostańmy jeszcze chwilę. Zapraszam na wysłuchanie Ewangelii o winnicy. Thank you.
przyszedł mrok, potem światło słońca. Nie wiedziałam, że tak blisko jesteś. Patrzyłam w drugą stronę, szukając bez końca, gdzie czerń rozlewała się w przestrzeń. Twe słowa zwróciły moje serce.
Tematem głównym dzisiejszych czytań jest winnica. Usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Mateusza z 21 rozdziału. Pieśń, przypowieść o winnicy. Jezus wrócił do świątyni jerozolimskiej, gdzie wcześniej wypędził sprzedających, kupujących, potem uzdrawiał chorych, niewidomych. Po spędzonej nocy w Betanii wraca do Jerozolimy, do świątyni i naucza w przypowieściach. Prowadzi dysputy z faryzeuszami. Mówi przypowieści o dwóch synach, o przewrotnych rolnikach, co było tydzień temu. I dzisiaj o uczcie królewskiej, o dzierżawcach winnicy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Jak słyszymy, Jezus wyraźnie nawiązuje do tej pieśni o winnicy z Księgi Izajasza, którą omawialiśmy w pierwszym czytaniu. Tworzy pewną przypowieść, kodując jej przesłanie w słowach i obrazach pochodzących wprost z tamtej pieśni. Przypowieść, przypomnijmy, streszcza historię zbawienia, także tę, która dopiero nastąpi. Popatrzmy, jakie postacie występują tutaj. Gospodarzem, który zakłada winnicę, jest sam Bóg. Winnicą jest naród wybrany. Ziemia obiecana, królestwo Boga. Rolnicy to Izrael. Bóg posyła do swojej winnicy sługi proroków, ale posyła też na końcu swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Za pomocą tej przypowieści Jezus opowiada zarówno o tym, co już było, o odrzuceniu proroków, jak i o tym, co dopiero nastąpi. Słudzy, prorocy mają zebrać plon. Bóg oczekuje od Izraela dobrych owoców nawrócenia. Ale ich orędzie w historii spotkało się z odrzuceniem, a oni sami byli często zabijani, kamienowani. Wreszcie posłany jest Syn. To ogromne zaufanie Boga, że przecież posłuchają mojego Syna. Jezus, który jest już u kresu swej misji, widzi, że jego nauczanie i osoba są obiektem sprzeciwu. I już przeczuwa i zapowiada od pewnego czasu uczniom, że Syn Człowieczy zostanie ukrzyżowany przez starszych ludu i arcykapłanów. Ta przypowieść zapowiada tragiczny finał misji dziedzica Syna Bożego. Zostanie on zamordowany przez swoich. To jednak nie koniec, bo odrzucenie Syna ściągnie na niewierny Izrael karę zagłady, którą zapowiada Jezus, i fizycznie ziści się to już za chwilę podczas zdobycia Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku. Równocześnie stracą oni prawo, aby nazywać się owocującą winnicą Pana. Po oderwaniu się od prawdziwego mesjańskiego krzewu winnego staną się co najwyżej uschłymi latoroślami. Ten, którego odrzucili, stanie się natomiast kamieniem wiążącym budowlę nowej wspólnoty Kościoła. Jezus zapowiada w przypowieści nowy etap, w który właśnie wkracza Królestwo, otwierając swoje podwoje przed poganami. Ale warunek jest wciąż ten sam. Bóg będzie oczekiwał na owoce ich świętego życia. I znowu, chociaż bezpośrednio ta przypowieść odnosi się do ówczesnych, do których mówi Jezus, to jednak odnosi się także do nas. Bóg oczekuje od nas dzisiaj nawrócenia, oczyszczenia. Na pewno też w kontekście, w jakim jesteśmy, też różnych skandali, jakie targają Kościołem, ludźmi Kościoła, które nas tak bolą, są tym przypominaniem, wezwaniem, że Bóg domaga się, byśmy rodzili dobre owoce, a nie gorzkie, nie cierpkie, nie gorszące, nie niszczące. Ale taka jest ta winnica. Bóg zrobił wszystko, a jednak ta winnica nie zawsze przynosi dobre owoce. Bóg jednak nie zniechęca się, ciągle w tą winnicę inwestuje na różny sposób. Może zgorszeni jesteśmy tym, co dzieje się w tej winnicy. Dzisiaj przeżywamy chyba wszyscy ogromny niepokój, nie tylko wojną na Ukrainie, ale też wojną w Izraelu, która rozlewa się coraz bardziej. tyle nienawiści, tyle przemocy, gwałtu, agresji. Bóg nie przestaje kochać swojej winnicy. To dalej jego oblubienica. Taka jest pełna napięć, trudności, zmagań. To samo, czy w naszej wspólnocie, czy w kościele, czy w szerzej społeczności. Ta winnica ciągle potrzebuje zmiany, nawrócenia. Potrzebuje dać się pouczyć, skorygować. Jest też ta przestroga Jezusa, jeśli nie przynosi owocu, zostanie wycięta. Jeśli przynosi owoc, będę ją przycinał, będę ją korygował, żeby przynosiła owoc obfitszy. To jest też to doświadczenie tych, którzy idą za Jezusem i doświadczają trudności, zmagań. Pan Bóg daje to światło, że te zmagania, trudności są również po to, żeby jeszcze bardziej być znakiem, światłem miłości Boga. Ten obraz winnicy jest bardzo bogaty. Po pierwsze pokazuje, że cały świat, całe stworzenie jest oddane w ręce człowieka, jak winnica w ręce rolników. Wszystko dostaliśmy gotowe od Boga, najlepsze, zadbane. Bóg czekał na owoce, ale zawiedliśmy. Spustoszona winnica jest obrazem kary Bożej, choć unikamy myśli o tym, że Bóg karze. Pewnych prawd z Biblii nie wyjmiemy. Bóg pustoszy winnicę, to pierwsze czytanie, albo zaprasza do pracy w niej innych, gdy ci pierwsi zawiedli. To ci, którzy są tymi pracownikami ostatniej godziny. Ale to nie znaczy, że Bóg jest tylko wielkim pracodawcą, który domaga się efektów, wykonania zleconych zadań. Pieśń o winnicy nie mówi o zerwanej umowie o pracy, lecz jest pieśnią miłości Boga do jego ludu. Boga, który został zdradzony. Nic nie może być większą karą dla człowieka niż to, że zlekceważył tę miłość. Ale Chrystus, który jest odrzucony, zmartwychwstaje i wstawia się za swoją winnicą. Ojcze, odpuść im, nie wiedzą, co czynią. A potem przychodzi i mówi, pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego. Idźcie i mówcie o tej miłości mojej do winnicy. O miłosierdziu, które jest potężniejsze. O tym, że zawsze jest możliwość wyjścia ze śmierci, przejścia ze śmierci do życia. Bóg jest większy. W Chrystusie pokazał drogę przejścia. Wiarę w Niego. Zaufanie Jemu. Dlatego święty Paweł mówi w każdej sytuacji z dziękczynieniem zanoście prośby. Bo Bóg jest, bo posłał swego Syna, który ma moc dać pokój przewyższający wszystko. I w ten sposób realizowało się to przez wieki w męczennikach, którzy również dzisiaj oddają życie za Chrystusa. Pełni ufności, że Bóg jest, by nie sprzeniewierzyć się Jemu. Módlmy się też za synod biskupów, za siebie nawzajem, o to wzajemne zrozumienie, też przyjęcie drugiego, bo jesteśmy wszyscy w tej winnicy, która lepiej, gorzej, ale jednak cały czas jest tą winnicą Pana. Ale bierzmy to słowo może bardziej do siebie niż do innych, że to ja potrzebuję zmiany życia, nawrócenia, tej modlitwy z dziękczynieniem, nienarzekania, ufności, wiary w Boże miłosierdzie, by wydawać słodkie owoce, by ci, którzy spotykają się ze mną dzisiaj, w tym tygodniu, nie doświadczali cierpkości, której jest przecież tak dużo i wystarczy, ale niech choć trochę otrzymają słodyczy przez nasze życie, słowa czy uczynki. Wszystkim radiosłuchaczom Radio Ein Karim z serca błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam w poniedziałki na 19:00 na spotkanie biblijne. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomiennej Czarnej. Thank you.
Ciebie, Panie, zależy wszystko. Od Ciebie, Panie, zależy życie. Od Ciebie, Panie, zależy wszystko. Od Ciebie, Panie, zależy życie. Wielka jasność przychodzi dziś do mnie. Budzi kwiaty, ja otwieram oczy. Głos tak cichy szepcze tajemnice śmierci i życia. Wszystko już ode mnie zależy.
Wszystko już ode mnie zależy.